Dzień dobry, tu Anita Musioł, właścicielka, założycielka i jednoosobowa Pauza, w wydawnictwie Pauza. Parę osób prosiło mnie o opowiedzenie o nowościach na 2023 rok. Ktoś wspomniał, że bardzo podobały się moje poprzednie podsumowania i zapowiedzi poprzednich lat, więc pomyślałam, że całkiem spontanicznie, trochę tak jak prowadzę klub książki, bez żadnego scenariusza, z małą ilością notatek, opowiem o tym, co się ukaże w Pauzie w 2023 roku. Zacznę od tego, że w planie mam 15 książek. To jest największa liczba dotąd. Jeszcze nie wydałam w żadnym roku Pauzy aż 15 tytułów. W jednym roku było, o ile dobrze pamiętam, 13. Właśnie to jest przykład tego, że się do końca nie przygotowałam i nie mam notatek, tylko opowiadam na spontanie. Na pewno był jeden rok, 22, kiedy było w Pauzie 11 książek. No a w 23, czyli w obecnym roku, bo dzisiaj jest 2 stycznia, kiedy to nagrywam, planuję 15 książek. I mam nadzieję, że ten plan się ziści. Pewnie to trochę będzie zależało też od tego, jak będzie się kształtował i rozwijał rynek wydawniczy. Zamierzam może jutro, może pojutrze nagrać jeszcze jeden odcinek podcastu o procesie wydawniczym i o rynku wydawniczym. I dzisiaj właśnie zbieram pytania do tego podcastu, więc o tym może wspomnę osobno. Jakie są bolączki wydawców, z czym się mierzymy, jakie są ryzyka przed nami. Więc na razie zakładam, że będzie dobrze i że uda się zrobić 15 tytułów. One są już w dużej mierze przygotowane. Mam nawet do większości z nich przygotowane okładki. Mam większość przekładów. Także myślę, że ten plan jest w miarę pewny. Ewentualnie właśnie może być modyfikowany w zależności od różnych okoliczności, które się mogą pojawić. A więc najpierw powiem może o autorach powracających, bo jak wiecie, w Pauzie bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby wspierać autorów, wydawać autorów, nie poddawać się, jeżeli nawet jakaś jedna książka się trochę gorzej sprzeda. Jest to absolutnie normalne. W każdym planie wydawniczym są tytuły mocniejsze i słabsze. Ostatnio była dyskusja na Facebooku u jednego wydawcy na ten temat i napisałam tam, że generalnie liczy się to, żeby się firma jako taka spinała, żeby plan się spinał. Oczywiście w zależności od celów biznesowych, jeżeli mamy cel biznesowy, żeby zarobić X, no to fajnie, żeby ten X się udało zarobić. Jeżeli jesteśmy na etapie inwestycji i w ogóle nie zarabiamy, tylko dokładamy do interesu i jakby inwestujemy, no to jest też jakby nasz biznesplan, nasze jakieś założenie. Zakładam, że każdy, kto prowadzi biznes, jakikolwiek by on nie był, czy wydawniczy, czy inny, to ma jakieś plany i założenia. Więc moje plany i założenia są takie, że chcę zarabiać. Od początku to mówiłam, że Pauza jest moim biznesem i jest źródłem zarobku i ma być źródłem zarobku. Może niestety, a może stety, nie jestem w sytuacji takiej, żeby mnie to w ogóle nie interesowało, czy zarabiam, czy nie. Nie jestem milionerką, która po prostu sobie uprawia swoje hobby. W związku z tym no, musi się plan spinać, ale tak jak mówię, zawsze będą wtopy. To jest nie do uniknięcia. Przez 18 lat pracy w korporacjach, w dużych wydawnictwach i teraz w 6 już roku istnienia Pauzy, no wiem to doskonale. Będą książki słabsze, będą książki trafione, nietrafione. Będzie tak, że te książki się będą rozmijały z moimi oczekiwaniami czy z założeniami czytelników. Czasem tak bywa, że wszyscy czytelnicy myślą, że wielu czytelników pisze do mnie, że jakaś książka będzie hitem, że na pewno się sprawdzi, że im się tak strasznie podoba, a potem się okazuje, że nie jest hitem. I tak samo dotyczy to moich różnych wyborów i typów, bo wiadomo, że jak patrzę na plan wydawniczy, to niektóre tytuły zakładam, że będą się sprzedawały lepiej, a inne gorzej. I te założenia również się czasem sprawdzają, ale nie zawsze. To jest taki element, powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, dreszczyk emocji, tak to nazwijmy. Dreszczyk emocji, który jest obecny zawsze w każdym działaniu wydawniczym, bo jest to jednak nieprzewidywalne w dużej mierze. Oczywiście, jeżeli się wydaje Stephena Kinga, no to praktycznie każda książka Stephena Kinga się jakoś tam sprzeda, lepiej lub gorzej, ale też nawet Stephen King ma słabsze i mocniejsze tytuły. I to samo dotyczy właściwie wszystkich książek, które się wydaje, czy one są mniej literackie, czy bardziej literackie. Lepsze czy gorsze, reportaż czy fikcja, no takie są prawa rynku. I myślę, z tego co wiem, dotyczy to również rynków właściwie wszystkich zagranicznych, więc to nie jest jakaś specyfika Polski. Myślę, że rozmowa z wydawcą z dowolnego kraju, a znam ich mnóstwo, potwierdzi to, że no w dużej mierze jest to taka fajna lub mniej fajna loteria jednak. Także rozgadałam się, bo zaczęłam opowiadać o moich autorach. Także niezależnie od tego, znaczy może nie całkiem niezależnie od tego, czy się autor sprzedaje, czy nie, ale no staram się wydawać książki autorów, w których wierzę, książki, które mi się podobają i nawet jeżeli jedna jest słabsza, to nie znaczy, że nie wydaję kolejnych jakby z założenia. Także kontynuuję z kilkoma nazwiskami w 2023 roku. Będzie nowa powieść Teres Boman o tytule Andromeda w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej. Ukaże się w marcu. I jest to, no nie wiem, czy moja ulubiona Boman. Trudno mi powiedzieć. Natomiast jest to książka osadzona w świecie wydawniczym. I myślę, że bardzo zainteresuje wiele osób, które właśnie interesują się książkami, interesują się tym, jak książki powstają i lubią zaglądać do głów redaktorów, którzy te książki opracowują, wybierają i wydają. I znajdziecie tam, jeżeli tak myślicie i to Was interesuje, to znajdziecie tam coś dla siebie. Będzie też nowa powieść Marie Aubert. Wcale nie jestem taka. Albo wcale taka nie jestem, nie pamiętam. Widzicie, znowu się nie przygotowałam. W każdym razie jest to przekład Karoliny Drozdowskiej, jak dotąd wszystkie norweskie książki, które się ukazały w pauzie. I jest bardzo podobna do poprzednich książek Marii Aubert, może bardziej do dorosłych. Bardzo się, jak sądzę, spodoba fanom Marii Aubert. Jest no chyba najlepszą jej książką dotąd, ale też tutaj mam też trudność z tym, żeby tak jednoznacznie powiedzieć, ale jest bardzo fajna, bardzo dobra, bardzo, bardzo ciekawa. Krótka, więc nie będę za dużo o niej mówić, właściwie już więcej nic o niej nie powiem, ale prawdopodobnie ukaże się w kwietniu albo w maju. Taki jest plan. Jeżeli chodzi o inne nazwiska, to w wielkim stylu wraca Lauren Groff, Fatum i Furia w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego. To będzie nowe wydanie powieści, która kiedyś ukazała się w Znaku i niestety no, były różne zastrzeżenia do tamtego przekładu. Postanowiłam zlecić nowy przekład, także Jurek Kozłowski, który tłumaczył Wyspę Kobiet, przetłumaczył też tę książkę. Jest też nowa okładka do niej. I być może również wydam opowiadania Lauren, które będą nosiły tytuł Fuga. To jest tytuł jednego z opowiadań z tego zbioru. Nad nimi pracuje Dobromiła Jankowska, czyli tłumaczka Florydy. Tutaj tłumacze się tak trochę podzielili. Jerzy Kozłowski tłumaczy powieści, a Miłka Jankowska tłumaczy opowiadania. Także zobaczę jeszcze, co będzie z opowiadaniami, ale być może również je wydam. Jak wiecie, uwielbiam Lauren i jestem jej ogromną fanką i będę, mam nadzieję, ją dalej wydawać. Napisała kolejną powieść, także no, przymierzam się do zakupu tej powieści nowej i, no i myślę, że Lauren będzie z nami jeszcze wiele, wiele lat i odniesie bardzo wiele sukcesów, tak sądzę. Otessa Moszwek, Labwona, to jest najnowsza powieść. Tutaj mam lekkie zawirowanie z przekładem, ponieważ Łukasz Buchalski nie będzie przekładał tej książki, chociaż takie były wstępne, znaczy może nie wstępne, takie były ustalenia, ale to się zmieniło. Więc będzie ją przekładać pani Teresa Dyszawiecka, która była tłumaczką książki Byłam Eileen, czyli pierwszej książki Otessy, która się ukazała na polskim rynku w wydawnictwie WAB wiele lat temu, kiedy ja tam pracowałam. I pani Teresa dopiero rozpoczyna pracę nad przekładem. Także myślę, że uda się Otessę wydać jesienią, ale to jeszcze do potwierdzenia. Chciałabym ją wydać. Otessa też jest bardzo płodną pisarką i też już pracuje nad kolejnymi książkami, więc nie chciałabym, żeby ta przerwa w kolejnych nowościach Otessy była zbyt duża. No i oczywiście Edouard Louis, nasz nieustanny faworyt, mój faworyt również. Wydaje mi się, że tutaj swobodnie mogę powiedzieć, że to będzie jego najlepsza książka, że to jest jego najlepsza książka. Polski tytuł Zmiana, po francusku tytuł Changer les méthodes. Jest to książka, która opowiada o jego przemianie, o jego drodze z tego małego miasteczka, z którego pochodził, do Paryża, przez najlepsze uniwersytety, które kończył, przez różne przygody. Czyta się naprawdę jak kryminał, wciąga niesamowicie ta opowieść i jest takim może domknięciem jego poprzednich książek. Jest chyba najdłuższa ze wszystkich. Jest dłuższa od Historii przemocy nawet. Nie pamiętam dokładnie, ile ma stron, mimo że już jest po składzie, ale no jest grubsza. To już nie jest taka króciutka powieść jak Kto zabił mojego ojca, czy jak Zmagania i metamorfozy kobiety. Tylko no piękna rzecz, naprawdę fascynująca, wciągająca. Nie da się jej odłożyć. I myślę, że to będzie naprawdę jeden z mocniejszych tytułów, o ile nie najmocniejszy tytuł pauzy w 2023 roku. Na pewno dla fanów Louisa niezwykłe przeżycie i bardzo ciekawa rzecz. Także tak wyglądają nowości od autorów, których już znacie, znamy, którzy już byli wydawani przez pauzę. I w takim razie może przejdę do autorki, która nie była wydawana przez pauzę, ale była już wydawana w Polsce. I jest nią Yi Yun Lee. To jest bardzo ciekawa pisarka, która urodziła się w 1972 roku w Pekinie. Pisała przez wiele lat po chińsku, bo znała tylko chiński. I te książki właśnie napisane po chińsku były wydawane w pewnym momencie przez wydawnictwo Czarne wiele lat temu. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale naprawdę już sporo czasu minęło. W pewnym momencie Yun Lee przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i zaczęła pisać po angielsku. I właśnie jedną z tych angielskich powieści Czy muszę odchodzić? Must I go? Po angielsku. I on będzie debiutować w pauzie. Książka się ukaże w marcu. Jest to piękna powieść. Chyba nie będę o niej opowiadać. Jak ktoś chce, to może sobie poczytać jakieś streszczenia, ale wydaje mi się, że w świat Yi Yun po prostu trzeba wejść i nie wiem, to nie jest taka pisarka, gdzie najważniejsza jest historia, która tam się dzieje, tylko właśnie te wszystkie emocje, które wokół tej historii krążą, więc wydaje mi się, że to jest jedna z takich książek, gdzie opowiadanie o tym, o czym ona jest, jest naprawdę, no nie wiem, czy trudne, ale nie ma za bardzo sensu, bo tak naprawdę nie chodzi o te wydarzenia, które tam są przedstawiane. Książkę Yi Yun Lee przełożyła Dobromiła Jankowska. Jeżeli chodzi o styczeń, mamy dwie premiery i też dwie nowe autorki. Lotta Elstadt, norweska pisarka, Odmawiam myślenia, w przekładzie Karoliny Drozdowskiej. Książka o freelancerce. Pisząc takie krótkie notki na temat tych książek, zastanawiałam się, znaczy tej konkretnej książki, zastanawiałam się, czy młoda freelancerka to jest to, co należy napisać. Później zaczęłam się zastanawiać, ona ma 35 lat, czy nazwałybyśmy ją młodą, czy nie. W każdym razie nasza bohaterka przemierza Europę za pomocą bardzo różnych środków transportu. Prom, pociąg, autobus. I ta podróż ma na celu taką ucieczkę od siebie samej. I tytułowo Odmawiam myślenia dotyczy decyzji dokonania aborcji, która się pojawia już na samym początku książki. Lekarz mówi jej, że musi odczekać pewien czas, zanim będzie mogła tej aborcji dokonać. Rzecz się dzieje w Norwegii, więc oczywiście prawo dotyczące aborcji jest tam inne niż w Polsce. Natomiast no, jednym z wymogów jest właśnie takie odczekanie kilku dni. I lekarz mówi do niej, proszę to wszystko sobie przemyśleć. I właśnie odpowiedzią bohaterki jest odmawiam myślenia. Stąd tytuł książki. Myślę, że wiele z nas się odnajdzie, nawet może nie tyle w tym głównym problemie bohaterki, ile w takim jej może zagubieniu w świecie i takiej chęci właśnie ucieczki od siebie, a jak wiadomo, od siebie nie można uciec. Więc o tym jest ta książka. Potem będzie Fiona Mosley, powieść Elmet w przekładzie Łukasza Witczaka. Książka, która miała różne przygody na polskim rynku, zanim została wydana, zanim trafiła do pauzy, i o nich myślę, że opowiem w tym drugim odcinku podcastu o procesie wydawniczym. Natomiast jest to piękna opowieść o rodzinie, o tym, że warto trzymać się razem i wspierać, i o tym, że czasem ludzie, którzy starają się być dobrzy dla bliskich, dla siebie, ostatecznie wpędzają ich w takie bardzo niebezpieczne okoliczności życiowe, wbrew swoim chęciom, wbrew swojej woli, wbrew marzeniom. Piękna książka, naprawdę bardzo wzruszająca i trochę przypominająca mi niektóre inne książki pauzy, które dotyczą problemów rodzinnych. Na przykład przypomina mi trochę naszego chłopaka Daniela Magariela, czyli trzecią pauzę. Tak mi się kojarzy. Dalej, co jeszcze? Już w zapowiedziach pojawiła się Danciel Moniz. Książka Mleko, krew, żar, która jest zbiorem opowiadań, debiutanckim zbiorem opowiadań autorki. Dzieje się na Florydzie i trochę przypomina tą dusznością i tymi gorącymi uczuciami, które tam są opisywane, Florydę Lauren Groff. Zresztą Lauren Groff poleca tę książkę. Na okładce znajduje się blurb polecenie od Lauren. Postanowiłam wydać ją w lutym z taką bardzo, bardzo żywą okładką szmaragdową z pomarańczami, żeby trochę koloru takiego i upału wnieść w ten szary polski listopad, który nas czeka, jak sądzę. Także tak będzie, znowu wracamy na Florydę i znowu jest gorąco i znowu jest upalnie i znowu jest bardzo dużo emocji. Okładkę do Mleko, krew, żar zaprojektował Krzysztof Richter. Jest to moja pierwsza współpraca z Krzysztofem w pauzie. Wcześniej pracowałam z nim wiele lat, najpierw w świecie książki, potem w grupie wydawniczej Foxal. Był dyrektorem artystycznym w obu tych miejscach, w moich zespołach wydawniczych. Także mamy za sobą taką długą bardzo historię współpracy. I postanowiłam właśnie dwie okładki, właściwie trzy, przepraszam, trzy okładki na 2023 rok zaproponować Krzysztofowi, który je dla mnie zaprojektował. Jedną z nich jest właśnie Mleko, krew, żar. Drugą z nich jest Urugwajka. To jest książka, która się ukaże również w lutym. Argentyńskiego pisarza Pedro Mairala w przekładzie Basi Jaroszuk. No i to jest książka, tutaj naprawdę nie można za bardzo opowiedzieć, o czym ona jest, bo się za dużo zdradzi. Pisarz po 40 wyrusza w krótką podróż z Buenos Aires do Montevideo, czyli do Urugwaju z Argentyny, by odebrać tam zaliczkę w gotówce, zaliczkę za kolejną powieść, którą ma napisać. I ta zaliczka ma rozwiązać wszystkie jego problemy, bo ma różne problemy. No właśnie. I tytułowa Urugwajka, bo tak się nazywa książka, jak się domyślacie, pojawia się tam gdzieś po drodze i więcej już o tej książce nie powiem. No dobrze. Zostały jeszcze 3-4 książki do omówienia, chociaż to już wykracza poza 15, ale tak jak mówię, ten plan jest mniej więcej określony, ale nie jest jakoś szczególnie zapisany, także nie można go zmienić. A więc tak, Andrzej Tichy, Jest to szwedzki pisarz, uznany za jednego z najbardziej w tej chwili szanowanych pisarzy szwedzkich, młodego pokolenia, z pochodzenia Polak i Czech. Człowiek, który spędzał wakacje, słuchajcie, w Poznaniu na Jeżycach i słuchał paktofoniki, i słuchał polskiego rapu. I brzmienie i rytm tego polskiego rapu przewija się przez powieść, która nazywa się Nędza, przetłumaczyła ją Dominika Górecka, i dzieje się w blokowiskach szwedzkich. Ale jest tam pod skórą coś więcej. Także no, niesamowity pisarz, niesamowita postać i niesamowita książka. Myślę, że okładka też bardzo Wam się spodoba. Oczywiście ją pokażę bliżej terminu premiery. Jeszcze terminu premiery nie ustaliłam. W tej chwili jesteśmy na etapie pracy nad tekstem. Jeszcze korekta i pierwsza korekta dopiero się skończyła, także książka nawet jeszcze nie jest złożona. Kolejna rzecz to Jakob Guanzon, nominowany do National Book Award, pisarz amerykański. Książka Dostatek, niezwykle wzruszająca powieść, która też nie wiem dokładnie, kiedy się ukaże, bo dopiero dostałam przekład od Jacka Żuławnika. Przepiękna opowieść o ojcu, który ze swoim małym synkiem podróżuje po Stanach Zjednoczonych. Są bezdomni, mieszkają w takim... takim samochodzie, dużym samochodzie. Nie mają, prawie że nie mają pieniędzy na jedzenie. Myślę, że to jest kolejna opowieść właśnie o ojcu, który się bardzo stara, ale nie zawsze mu to wychodzi. Bardzo, bardzo poruszająca rzecz. I jeszcze jest powieść Anny Hoglund, to jest też debiut. Długa odpowiedź to będzie tytuł tej książki polski, z okładką oryginalną brytyjską i amerykańską, bo one są takie same. Po angielsku książka się nazywa The Long Answer. I jest to niesamowita książka w przekładzie Miłki Jankowskiej również, opowiadająca o macierzyństwie, o utracie, o czym jeszcze, o miłości, ale w sposób taki bardzo, bardzo poruszający, bardzo wzruszający, ale zupełnie nieckliwy, ale piękny. Także piękna rzecz. Myślę, że bardzo wiele osób, które być może przeżyły niektóre te same przeżycia, które są opisane, myślę, że to trafi do bardzo wielu kobiet. I jest to bardzo ważna książka. I ostatnia rzecz to jest ostatnia książka, o której chcę powiedzieć. To jest książka Niemki Antje Rawik-Strubel. Pracuje nad nią Agata Teperek. Jest to książka, która się ukaże na Literacki Sopot. Autorka przyjedzie do Polski na ten festiwal, który się zawsze odbywa w sierpniu w Sopocie. Na pewno go znacie. I jest to bardzo ciekawa powieść, która w części dotyczy tożsamości płciowej i binarności płci, bycie właśnie osobą niebinarną. Są tam postaci, które mają imiona, nie wiemy, czy są to kobiety, czy mężczyźni, po imieniu nie jesteśmy w stanie tego poznać. Czasem nas to zaskakuje, bo zakładamy, że na przykład czytamy o dwóch kobietach, okazuje się, że jest to kobieta i mężczyzna i tak dalej. Książka, nie wiem, czy to jest powieść drogi, trudno powiedzieć, ale dzieje się w bardzo, bardzo różnych miejscach, na kalifornijskiej pustyni, w fińskim lesie, na szwedzkiej wyspie, na Manhattanie w Nowym Jorku. I jest taką podróżą po zakamarkach ludzkiego serca. I tytuł brzmi W lasach ludzkiego serca. I tutaj jest właśnie ta trzecia okładka, którą będzie przygotowywał dla mnie Krzysztof Richter. Pozostałe okładki albo oryginalne, albo dzieła Tomasza Majewskiego, z którym, jak wiecie, współpracuję od początku pauzy. z którym również pracowałam w jednej z moich poprzednich prac i który fantastycznie wychwytuje od razu moje pomysły i potrzeby i czasem tworzy książki, takie okładki zupełnie swoje, zupełnie niezwiązane z jakimkolwiek pomysłem, który przyszedłby ode mnie, a czasem, tak jak w przypadku Odmawiam Myślenia na przykład, kiedy powiedziałam, no walizka, czarna walizka na kółkach, czarna torba na kółkach i wokół tego Tomek zbudował coś swojego, ale są też okładki, które no, bardzo mnie zaskakują, które tworzy zupełnie jakby według własnego pomysłu i bez żadnych sugestii czy podpowiedzi. I bardzo sobie cenię tą współpracę i myślę, że chyba wszystkie okładki się Wam bardzo spodobają. Kończę, bo już 25 minut opowiadam o 23 roku, więc pora kończyć. I zapraszam na kolejny odcinek, który nagram, który będzie dotyczył procesu wydawniczego. Trochę poopowiadam też o rynku wydawniczym. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, słuchanie, czytanie pauzy, zainteresowanie, za wszystkie komentarze w social mediach, za wszystkie wiadomości, które dostaję, czy mailem, czy właśnie w social mediach od Was, za zaangażowanie, za rozmowy na targach książki, na których się na pewno będziemy spotykać w 23 roku, bo już mam kilka planów z tym związanych, być może też powiem o nich właśnie w tamtym odcinku o procesie wydawniczym. Bardzo dziękuję z całego serca. Pozdrawiam i dobrego roku życzę, bo wszyscy wchodzimy teraz w nowy rok przecież, nie tylko wydawniczy, ale życiowy przede wszystkim, więc wszystkiego dobrego na 23 rok.